Naszym gościem Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dobry, witam serdecznie, witam państwa.
To spojrzymy najpierw, zanim na media i na politykę, to na mały, ale bardzo ważny wycinek polityki wczoraj na konferencji prasowej. Poza tym, że poznaliśmy de facto termin wyborów samorządowych, to jeszcze pan premier zaczął od kwestii lasów, że jest nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych, nominowany, za chwilę rozpocznie swoje działania. Co to jest za osoba? Jak wygląda to odpolitycznianie w tym wypadku Lasów Państwowych przez nową koalicję rządzącą?
No tą osobą jest, nowym dyrektorem został pan, czy zostanie, bo to chyba stanie się faktem dopiero jak zgodzi się na to sejmik województwa śląskiego, bo pan dyrektor Józef Kupica jest radnym województwa śląskiego, więc tam muszą być dochowane procedury. No ale nowym dyrektorem zostanie pan Witold Kos. To człowiek, który tak szerzej to pewnie dał się poznać w momencie, kiedy wystąpił na wiecu wyborczym Koalicji Obywatelskiej w Płocku. Tuż przed wyborami był przedstawiany jako prawdziwy leśnik, no i tam przeczytał z kartki swoje wystąpienie. Mam nadzieję, że swoje, że nie przygotowali go PR-owcy Platformy Obywatelskiej. W każdym razie na tej partyjnej konwencji mówił o odpartyjnianiu Lasów Państwowych. Jak rozumiem, tym będzie się zajmował. No cóż, no gdyby takiego kandydata zgłosiła Prawo i Sprawiedliwość, to wyobrażam sobie, że byłoby natychmiast byłby poddany fali krytyki. Czyli wyciągnięto by mu, że jest myśliwym, zaatakowano by go, że podobnie jak wielu, jak 50 tysięcy innych leśników kupił nieruchomość od Lasów Państwowych. Pewnie wyciągnięto by mu to, że pracował kiedyś w Tartaku i w przemyśle drzewnym. No ale my jako tam raczej racjonalni ludzie na prawicy do tego podchodzący, no po prostu możemy powiedzieć, że jest to przedstawiciel po prostu Lasów Państwowych, doświadczony w jednostkach Lasów Państwowych, zdaje się od 87 roku, ile mnie pamięć nie myli.
Doświadczony, jak rozumiem, z przygodami. Trochę w lasach, trochę w prywatnym przemyśle drzewnym.
Tak, w przemyśle drzewnym tam 3 lata, zdaje się, według biogramu oficjalnego na stronach Lasów Państwowych. Dość powiedzieć, że...
Kim był przed dzień? Kim był jeszcze... No wczoraj to już był mianowanym przez Donalda Tuska nowym dyrektorem generalnym, ale kim był przedwczoraj pan dyrektor? Czym się zajmował? Z jakiej funkcji bezpośrednio wskoczył?
Też pracował w strukturach Lasów Państwowych, był inżynierem nadzoru w jednym z nadleśnictw, bo on był dyrektorem regionalnym w Szczecinie za czasów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. No później został zmieniony, został nadleśniczym, a później inspektorem nadzoru. Więc pewnie wykopany jest to. W jakimś stopniu może bym powiedział nawet zrozumiała kandydatura. Co ciekawe, rzeczywiście podczas swoich wystąpień pan Kos mówił o tym, że będzie dążył do tego, podczas tego wystąpienia w Płocku, że będzie dążył do tego, żeby zmienić ustawy o lasach, żeby wsłuchiwać się w oczekiwania społeczne, w to.
A to do tego jeszcze przejdziemy, bo to nie tylko o personalia chodzi, także chodzi o kształt Lasów Państwowych, ale mnie bardziej interesuje jeszcze, kształt lasów jest najważniejszy, ale trochę jeszcze na samych personaliach się skupmy, bo wydaje się, że to nie był pierwotny wybór Donalda Tuska, że szukano jednak kogoś innego na to stanowisko niż pan Kos.
Tak, tam jest, było z tego, co mówią plotki, ale też takie są w wielu źródłach, szczerze powiedziawszy, z z tych lasów państwowych. To słyszałem, że rzeczywiście po kolei odrzucały propozycje, cztery osoby odrzuciły propozycje, zanim pan Witold Kos się zgodził. No i powodem było to, że no, wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to nie będzie kadencja czy też rola łatwa, którą bierze na siebie pan dyrektor generalny. Kto wie, czy Lasy Państwowe to po prostu przetrwają. Kto wie, czy ten Witold Kos nie będzie gasił światła w istniejącej od 100 lat instytucji.
No to bardzo mocne słowa. To przejdźmy teraz do tego, co czeka Lasy Państwowe, bo Donald Tusk zapowiada niemałą rewolucję w tej przeszło 100-letniej instytucji, która dba, no i dba, jak się popatrzy na stan polskich lasów, ale także na stan zwierzyny, to dba w sposób na skalę europejską wyjątkowy. Zresztą kiedyś, parę lat temu, polski model leśnictwa został wyróżniony jako ten, który sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. I ta niemała rewolucja będzie polegać na tym, że leśnicy będą mieli mniej do powiedzenia, a znacznie więcej i samorządowcy, a nade wszystko aktywiści. Już to aktyw teraz będzie, aktyw ekologiczny będzie teraz współzarządzał polskimi lasami.
To jest rzeczywiście ciekawa dyskusja, bo tutaj prawdę powiedziawszy należałoby się cofnąć do ustawy o lasach. Ustawę tą, to jest jeden z najdłużej takich obowiązujących aktów prawnych szczegółowych w Polsce. Ona powstała na przełomie w transformacji politycznej i została napisana przez samych leśników. To był akt prawny, który ustanowił specjalną instytucje. Celem tych leśników, którzy wtedy pisali to prawo, było to, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć majątek narodowy. Tak po prostu, żeby go nie rozkradziono, tak jak rozkradziono chociażby ziemię rolną i majątek związany z PGR-ami. No to już wiemy, że no, że położono wiele biznesów, po prostu położyło łapę na tej ziemi i dzisiaj są to milionowe, miliardowe zyski milionowi biznesmeni. Więc leśnicy stworzyli prawo, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć lasy przed złodziejstwem, przed to, żeby go nie zagarniały poszczególne osoby. No i ta ustawa o lasach przez ponad 30 lat się broni i no ale teraz do władzy dochodzi poważna ekipa, która chce zacząć od zmian ustawy o lasach i poprowadzić generalnie, wyprowadzić ten statek na bardzo burzliwe wody. Jednym z pierwszych zmian, jaką się proponuje, to tak zwane możliwość zaskarżania planów urządzania lasu do sądów. To jest narzędzie, które państwo chce podarować organizacjom pozarządowym, które będą mogły po prostu sparaliżować gospodarkę leśną w całym kraju. Zrobią to bez problemu, bo przecież wystarczy zaskarżyć dokumenty, na podstawie których prowadzona jest gospodarka leśna, do sądu i wnieść o zabezpieczenie. To się udawało na przykład w sprawie Puszczy Białowieskiej. Znamy ten mechanizm z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co oznacza, że gospodarka leśna zostanie wstrzymana. A sądy, jakie są w Polsce, to chyba każdy widzi. I żaden sąd w Polsce nie jest w stanie rozpoznać tak szczegółowego dokumentu, jakim jest plan urządzania lasu, bo ten plan to po prostu 10 tysięcy stron średnio tabel, na których są oddziały poszczególne drzew, niemalże bym powiedział gatunki drzew i tak dalej, i tak dalej. No i nie ma takiego Ulyssesa w Polsce, który jest, byłby w stanie to obiektywnie ocenić. No bo tak, żeśmy
czyli
się umówili.
Organizacje będą patrzyły, leśnik przynosi plan urządzenia 10-letni na całą dekadę, tak. Plan urządzania lasów. Przychodzi organizacja ekologiczna i mówi, to nam się nie podoba, za duża wycinka, zbyt duża ingerencja, tu trzeba zostawić wszystko przyrodzie, zaskarżamy do sądu. I co się wówczas z takim lasem dzieje?
No i wtedy wnosimy zabezpieczenie w postaci, no bo przecież leśnik nie może działać dalej, no bo jego szkody, które mógłby wyrządzić, będą nieodwracalne. Więc wnosimy o zabezpieczenie, żeby przestać podejmować jakiekolwiek czynności w tym lesie. Więc mamy wstrzymaną gospodarkę leśną. Lasy nie zarabiają, leśnicy popadają w coraz większe długi, nie są w stanie się samofinansować. Stwarzamy mechanizm całkowicie niewydolny finansowo, a w zasadzie upadły natychmiast. No to już chyba znamy, jak kończą upadłe przedsiębiorstwa, bo przerabialiśmy to bardzo szczegółowo w latach 90., kiedy za bezcen wtedy przejmowano właśnie takie majątki jak PGR. No więc wydaje się, że obserwujemy teraz początek planów. Oczywiście nikt nam nie mówi tego, że to będzie służyło do paraliżu gospodarki leśnej, czy w ogóle do zaprzestania pozyskiwania drewna. Mówi się o uspołecznieniu, o tym, że to obywatele będą mieli wpływ na lasy, że to każdy Kowalski będzie mógł w jakimś stopniu zaskarżyć lasy, w jakimś stopniu zaskarżyć dokumenty. Problem jest tylko taki, że w tych ustawach, które zresztą już Senat w poprzedniej kadencji stworzył, więc one są już jakby gotowe, o możliwość zaskarżenia tych planów urządzenia lasu otrzymują jedynie organizacje ekologiczne i jedynie osoby, które posiadają interes prawny, czyli są właścicielami lasów, więc to tylko te dwie kategorie będą miały prawo się odzywać, więc jeżeli nie jesteście Państwo członkami organizacji ekologicznej i nie macie lasu własnego, to macie i tak guzik do powiedzenia w sprawie planów.
Ale to może trzeba zakładać, może to jest dwa pytania. Pierwsze pytanie, apel, może jeżeli ci, którzy no cenią sobie to, że mamy obecny kształt lasów państwowych, z dużymi to też trzeba powiedzieć, przynajmniej to wyjdę trochę z roli pytającego, też dużą dozą nieprawidłowości, które się w lasach zdarzały. Mówi się o Bizancjum w lasach państwowych i chyba słusznie się czasami mówi, że i zarobki były duże i nie wszystkie działania lasów państwowych były najlepsze z możliwych, to była instytucja, która tutaj też warto by się w sposób taki bezstronny i bez woli zniszczenia, ale jednak przyjrzeć.
Czy to lasy państwowe przez ostatnie 30 lat przeszły olbrzymią transformację? To jest tak, że na początku lat 90. struktura zatrudnienia lasów państwowych wyglądała mniej więcej tak jak w poszczególnych PGR-ach. Czyli był przerost zatrudnienia, byli zatrudnieni robotnicy, byli zatrudnieni, bywali tam zatrudnieni, no w zasadzie cała obsługa, to było kilkaset pewnie tysięcy osób, które pracowały w strukturach lasów państwowych. Rzeczywiście pomysł leśników na reorganizację był taki, żeby rezygnować z usług własnych i tworzenia własnych struktur, ale żeby część wypychać poza lasy państwowe. I rzeczywiście jest tak, że w zasadzie dzisiaj statystyczny leśnik to odpowiednik takiej kadry zarządzającej w statystycznej korporacji. Korporacji, która, przypomnę, zarabia czy też osiąga obrót powyżej 10 miliardów złotych, czyli no już nawet nie chcę odnosić tego do mediów publicznych, czy do innych, no ale wystarczy do innych firm, spółek Skarbu Państwa, gdzie przecież też lasy państwowe są dość wysoko. I rzeczywiście z pewnością leśnicy zarabiają dużo, ale ta, wydaje się, że ta średnia w porównaniu do innych firm, gdyby to odnieść rzeczywiście kadrę menadżerską z lasów państwowych do kadry menadżerskiej Orlenu czy KGHM-u czy innych firm, to już nie wyglądałoby to tak pewnie szokująco.
A to nawet, tyle, to jeszcze tylko
a nawet nie wiem, czy na tym na tle prezesów Orlenu, KGHM-u, PZU, PKO BP i innych, to taki Kubica czy teraz dyrektor KOST nie wypadłby wyjątkowo blado.
Panie redaktorze, to już na koniec pytanie o przyszłość lasów państwowych, bo z tego, co pan mówi, to można wywnioskować taką sugestię albo takie niebezpieczeństwo, obawę, że ten plan jest tak skrojony, żeby za parę lat lasy państwowe postawić w stan upadłości. Widzimy, że stan likwidacji to jest wobec spółek Skarbu Państwa jest jakimś takim stanem, który lubi obecna władza.
To jest niewykluczone. Zacznie się od likwidowania poszczególnych nadleśnic. Jeżeli celem ustalonym politycznie z góry jest to, żeby wyłączyć 20% terenów z gospodarki leśnej, oznacza to, że 20% nadleśnic no, po prostu zostanie zlikwidowanych. Te tereny przejdą. Trudno powiedzieć, bo nikt tego nie mówi, kto będzie tym administrował, tego doglądał i co się będzie z tym działo, ale z pewnością na pierwszy rzut idzie likwidacja pewnie około 80-100 nadleśnic, to jest w pierwszym rzucie, to oznacza pewnie wyrzucenie z około 6 tysięcy ludzi na bruk. To jest pierwszy. Później oczywiście tworzy się mętną wodę i dalej będzie się tym zarządzać. Moim zdaniem nie rozwiąże to oczywiście żadnych problemów takich. Nie rozwiąże to żadnych problemów dotyczących styku NGO-sów z władzą, bo my mamy w Polsce do czynienia z działalnością zawodowych organizacji pozarządowych, które żyją z tego, że wywołują konflikt z władzą. Teraz wywołali konflikt o lasy, albo przeniosą się na jakiś inny grunt, albo będą orzekną, że 20% lasów to za mało, więc powiedzą, będą stawiać o postulaty o 30, 40, a może nawet w końcu powiedzą, po co nam w ogóle gospodarcza rola lasów, lepiej niech rosną i niech produkują tlen.
Chociaż tak naprawdę najwięcej tlenu produkuje ten las, co rośnie, a też jeżeli ktoś lubi zwierzęta dzikie, to one też dość dobrze czują się w tych lasach, gdzie jest prowadzona gospodarka leśna.
No to chyba pan redaktor myli produkcję tlenu z pochłanianiem CO2, bo to są trochę dwie kwestie.
O, tak jest. Pod tym względem teraz się wszystko...
Gdyby iść tym tropem, to chyba rzeczywiście najwięcej CO2 pochłaniają paprocie i trawę, więc może lepiej nie iść tym tropem. Ale z ciekawostek...
To prawda, ale też z tego, co wiem, stary las tyle samo tlenu produkuje, co i wytwarza.
Ale też z ciekawostek przyrodniczych, jak już jesteśmy przy klimacie, to z ciekawostek przyrodniczych, to wczoraj pojawiła się taka informacja dotycząca tego, że w Kanadzie w bardzo wszyscy z niepokojem patrzą na Bobry, bo ponoć ich działalność sprawia, że do środowiska wydostają się olbrzymie postaci, ilości metanu. Więc jestem ciekaw, co na to nasi rodzimi naukowcy, którzy bardzo kochają Bobry i widzą tylko same
niedobrze. Niedobrze, panie Bobrzem, tak możemy zakończyć. Zaczynamy, jaki będzie los Lasów Państwowych. Na pewno jest nowa idea, a ja chyba pójdę i założę jakieś stowarzyszenie ekologiczne. To
koniecznie, na to bym namawiał. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście mieć głos w tym, to musi założyć swoje stowarzyszenie. I to zarówno ci, którzy chcą, żeby więcej wycinać, moim zdaniem też powinno być takie stowarzyszenie, ale również takie stowarzyszenie, które będziemy walczyło o to, żeby zaskarżać plany łowieckie do sądów, bo przecież czymże się łowiectwo różni od myślistwa, a te przecież to łowiectwo, to niektórzy bardzo by chcieli, żeby wybijać więcej na przykład dzików. Więc to jest takie, bym powiedział, jeżeli jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, to mamy takie samo prawo do tego, żeby zgłaszać postulaty dotyczące korzystania z lasów, jak i z zasobów zwierzyny, jak i ci, którzy chcą koniecznie wszystko chronić.
O tym mówił Jacek Liźniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.